Witam pięknie i serdecznie wszystkie panie. Dzisiaj rozpoczynamy cykl podcastu dla firmy Mojito we współpracy z naszą platformą Hair Impact, marka osobista. Moimi Magdy Linkę-Koszek, która tutaj przy mnie wirtualnie siedzi, jest Adrianna Sobol i Sylwia Miller. Dwie panie psycholog, dwie panie terapeutki. No i właśnie, jak to się ma do marki osobistej, która od razu się kojarzy z wielkim biznesowym działaniem? A tym, że zanim zaczniemy biznesowo działać, to najpierw trzeba zadbać o swoją głowę. Trzeba zadbać o swoją samoświadomość, zastanowić się, zanim zaczniemy budować cokolwiek, co jest zgodne z nami i być po prostu na to przygotowanym również takim oddechem, że to będzie po naszemu, żebyśmy mogli później sobie spokojnie działać. Cześć dziewczyny.
Cześć.
Dzień
cześć.
Dobry, witam.
Dzień dobry. Witamy was bardzo serdecznie, dziękujemy za zaproszenie, bo jak to tak zabrzmiało, dwie terapeutki, to naprawdę groźnie.
Poważnie, co?
Ada? Ja chyba
sama się boję.
Nie ma nic lepszego niż terapeutki na stanie.
No w sumie, tak, rzeczywiście.
I myślę, że te czasy trochę tak pokazały, że warto zadbać o swoją głowę, bo jak to Ada przecież mówisz, zdrowie zaczyna się w głowie.
Zdrowie zaczyna się w głowie, znaczy ja bym powiedziała, oprócz tego, że większość z nas powinna zająć się jakby swoimi emocjami i w ogóle poukładać pewne rzeczy w głowie, to na pewno też to, co pandemia spowodowała, że ludzie w ogóle zaczęli zadawać sobie jakże ważne pytanie, to znaczy, kim ja właściwie jestem, co ja właściwie robię i czy to, co robię, to jest w ogóle fajne, czy mogę na tym polegać. To jest też taka była sytuacja, jest cały czas sytuacja, która pozwoliła na w ogóle takie zweryfikowanie również i kwestii związanych z pracą zawodową, swoim biznesem, oczywiście zweryfikowania także ludzi, którzy obok nas są, ale przede wszystkim mam takie poczucie, że i to też widzę w kontekście swoich pacjentów, którzy się do mnie zgłaszają i to absolutnie przekrój tych pacjentów jest bardzo, bardzo różny, ale ludzie zaczęli zadawać sobie pytania o sens, o jakość, coś, co w ogóle powinno być takim punktem wyjścia działania każdego z nas, ale często jest, że trochę robimy różne rzeczy z rozpędu, z jakiegoś takiego, dobra, już jest jakiś schemat, coś się sprawdza, jakoś jakby idziemy dzień za dniem, trochę często zachowując się jak taki chomik w kołowrotku, często gubiąc tak naprawdę ten cel i sens tego działania. I w momencie, kiedy pojawił się pierwszy lockdown, takie tupnięcie i w ogóle mocne skonfrontowanie się nie tylko z samym sobą, ale także właśnie z otoczeniem, to jak my ze sobą współgramy, jak to się przekłada, no, jak to mówi się, że to jest taki moment, kiedy tak naprawdę ludzie podejmują różnego rodzaju rewolucyjne działania, bo wreszcie mieli czas, żeby zadać sobie pytanie i wsłuchać się w siebie, kim jestem, co chcę i właśnie zacząć od tego, żeby w ogóle pewne rzeczy nazywać, a podsumowując moją wypowiedź jakże przydługą, to tak naprawdę chodzi o to, że ja mam takie poczucie, że ludzie bardzo rzadko wiedzą, czego chcą. Bardzo często jakby zasycają jakby taką informację, czy od swoich rodzin, rodziców, ludzi, którzy wokół tej osoby są, że coś powinni, że coś muszą, że coś wypada, że to będzie fajne, że to będzie jakieś. I to oczywiście, tak jak mówię, można to oczywiście robić, tylko czy za tym będzie stał sukces, czy za tym będzie stała satysfakcja, no to już jakby jest takim znakiem zapytania.
I dlatego, Ada, was zaprosiłyśmy, bo cała twoja wypowiedź, tutaj chciałam od razu mówić non-stop o tym, że dokładnie, my często robimy to, co inni robią, to, co wszyscy robią. I dlatego jesteście tutaj, żeby podpowiedzieć, jak się zająć na samym początku swoimi myślami, wątpliwościami, ponieważ w kontekście też budowania marki osobistej i myślenia o tym tylko biznesowo, chcemy naśladować innych, którzy osiągnęli sukcesy też w tej dziedzinie, w której my chcemy działać i wtedy się właśnie o to chodzi, że zatracamy, bo chcemy być jak ktoś inny, a nie jak my sami.
Dokładnie. Ja oddaję głos Sylwii, bo...
Sylwia, jak sobą, jakby oryginalną jednostką, która zacznie budować swoją markę osobistą. Znaczy, zwracać uwagę.
Ja w ogóle chciałam powiedzieć, że podpisuję się pod wszystkim, co powiedziała Ada, ale i zacznę jeszcze od czegoś, bo tak naprawdę dzisiaj spotykamy się w kontekście bardzo szerokiego, można powiedzieć, stwierdzenia, którym jest zdrowie psychiczne. I chciałam powiedzieć, że też pandemia pokazała nam, że troska o nasze zdrowie psychiczne to nie przywilej, to konieczność. I jakbyśmy popatrzyli na piramidę naszych potrzeb według Maslowa, znacie to. Tak? To jest takie coś podstawowego, wydaje mi się. To mamy na samym dnie, na samym tym dole potrzeby podstawowe, którą jest potrzeba bezpieczeństwa, potrzeby fizjologiczne i tak dalej. Potrzeba samorealizacji, o której właśnie mówicie, którą jest tworzenie marki własnej, tak, rozwój, biznes i tak dalej. Czy nam to się podoba, czy nie, jest potrzebą tą na samej górze. Co to tak naprawdę w praktyce oznacza? To oznacza, że jak spotykamy czasami osoby wypalone, które nie mają motywacji i zastanawiamy się, co z tymi celami, jak je bardziej zmotywować, to często skoncentrujemy się na problemach związanych z tym biznesem, z brakiem, nie wiem, problemami w zarządzaniu czasem i tak dalej, a okazuje się, że niejednokrotnie te problemy wynikają z problemów, które są niżej z zachwianego na przykład naszego poczucia bezpieczeństwa, z problemów z życiem prywatnym, rodzinnym, z naszych problemów psychicznych. Więc jeśli my nie zadbamy o nasze zdrowie psychiczne, tak, to nie jest nasz wybór, to jest konieczność. I co gorzej powiem, to jest praca, którą musimy wykonywać każdego dnia. To nie jest tak, że ja, czy Ada, czy ktoś jeszcze inny da nam tutaj złotą radę, nakleimy plasterek i będziemy wiedzieli, co robić, tylko to jest budowanie muru, który składa się z takich malutkich cegiełek i musimy to robić każdego dnia, bo życie nie jest idealne, tak? Jest takie, jakie jest. I są sytuacje, na które nie mamy wpływu, ale to, na co zawsze mamy wpływ, to sposób, w jaki sobie z tym poradzimy. Czyli zawsze może mamy decyzję co do tego, jak się ustawimy, jaką postawę przyjmiemy względem naszego życia. I chciałam w związku z tym powiedzieć, że Ada mówiła bardzo dużo o świadomości siebie. I ta świadomość siebie, świadomość tego, kim jestem, czyli jakie mam wartości, co jest dla mnie ważne, jakie w ogóle mam potrzeby, a żeby znać potrzeby, to trzeba mieć kontakt z własnymi emocjami, z własnymi myślami, więc ta świadomość siebie jest niezbędna i kluczowa do tego, żeby rozwijać się na każdym polu. I tutaj wracając do teorii, do definicji zdrowia psychicznego. Zdrowie psychiczne to nie jest brak choroby psychicznej. To znaczy, kiedy ja na przykład nie choruję na depresję, to nie znaczy, że jestem w dobrym zdrowiu psychicznym. Osoba, o której możemy powiedzieć, że jest zdrowa psychicznie, tak, to jest to osoba, która ma poczucie własnej wartości, autonomii, szacunku do siebie oraz ma świadomość własnych potrzeb i odczuć. Więc to dlatego cieszę się, Karolina, cieszę się, Magda, że miałeś dobrą intuicję, że tym podcastem tak naprawdę zaczynacie rozmowy o rozwoju kariery zawodowej.
Słuchaj, miałyśmy dobrą intuicję, no bo patrzymy, co się dzieje na świecie. Jesteśmy bacznymi obserwatorkami. A poza tym, no ja zawsze wychodzę z założenia raczej, że wszystko zaczyna się w głowie i od głowy trzeba zacząć.
Absolutnie, od głowy trzeba zacząć. Zresztą ja też sobie tak myślałam o tym, co zresztą świetnie to podsumowałaś, Sylwia, że zdrowie psychiczne to nie tylko wtedy, kiedy nie mamy choroby. Tak? Czy generalnie wszystko, co robimy, jest trochę tak naprawdę kwestią i decyzji, i ciężkiej pracy. A niejednokrotnie tutaj też mówiąc o marce osobistej, to myślę sobie o tym, że zdecydowanie marka osobista powinna być zdrowa, ale za chwilę to wyjaśnię, o co mi chodzi z tą zdrowa marka osobista. Może to źle brzmi, ale chodzi o to mi, że często kreujemy siebie, oszukujemy, tak? Jakby próbujemy wykreować jakiegoś siebie, żebyśmy byli w odpowiedni sposób postrzegani, bo takie są trendy.
Ja tylko, Ada, ci powiem, że dlatego teraz, jak reklamują na przykład się niektórzy specjaliści, to cały czas tacy, którzy pomagają tworzyć marki osobiste, to właśnie piszą, że pomogę ci stworzyć autentyczną markę osobistą.
No właśnie, autentyczność, ale
żeby stworzyć
tylko żeby
coś...
wykreować autentyczność.
No właśnie, nie kreujmy autentyczności, bo de facto będziemy w tym samym punkcie wyjścia, czyli pewnego zagubienia, a nie daj Boże sztuczności. Znaczy chodzi mi o to, że jak mówimy o to zdrowie zaczyna się w głowie, zdrowie, jakby ja też myślę o zdrowiu w wielu różnych wymiarach, bo też moja codzienna praca konfrontuje mnie z osobami, które realnie jakby tego zdrowia po prostu nie mają, ale zdrowie zaczyna się w głowie, bo to jest ta decyzja. To jest ta decyzja, że ja chcę siebie poznać, ja chcę o siebie zadbać. To jest również przestrzeń na moje ulubione hasło, czyli zdrowy egoizm, żeby nie wstydzić się tego, kim jestem, żeby w ogóle umieć nazywać rzeczy, jakby jakie są moje zalety, ale także jakie są moje wady. Nie ma w tym absolutnie nic złego. Choćby wczoraj rozmawiałam z moją pacjentką i starałyśmy się właśnie uzyskać, znaczy ja się starałam uzyskać odpowiedź, jakie są tej mojej pacjentki zalety. Okazało się to być arcytrudnym zadaniem, bo często jesteśmy wobec siebie strasznie surowi. Znaczy, do czego zmierzam, że jesteśmy tak wobec siebie surowi, że nawet nie dostrzegamy, co możemy zaoferować, jaka jest nasza oryginalność, tak? Jeśli będziemy próbować w tworzeniu tej marki osobistej powielać jakieś schematy, to na pewno nie wyjdzie, bo to po prostu, to już znamy, to jest nudne. Oryginalność, ale taka naprawdę płynąca z wnętrza jest największym jakby nośnikiem, najlepszą reklamą.
Poza tym trzeba pamiętać, że nigdy nie będzie tak, że wszystkim do końca będziemy się podobać, więc każdy tak naprawdę z nas znajdzie swoich zwolenników.
Ale to widzisz, to poruszasz tutaj jeszcze inny ważny aspekt, to znaczy, że trzeba zaakceptować to, że będzie część takich osób, które będą nas lubić, którym będzie się podobało to, co robimy, ale będzie też gigantyczna przestrzeń na osoby, które będą krytykować. Śmiałam się ostatnio z moją znajomą, bo im bardziej staram się promować swoje działania, między innymi właśnie to hasło zdrowie zaczyna się w głowie, to pojawiają się na przykład jakieś negatywne komentarze, więc dzwonię do niej, mówię, słuchaj, dzieje się, to jest dobrze, bo to znaczy, że to wywołuje jakieś emocje, że komuś to się podoba, a komuś nie.
Ale to i znaczy, że ciebie widać i słychać, jak to mój tak. Tata mówi, że będą mówić o tych, którzy coś robią, więc nie rób nic i bądź nikim. Masz wybór.
Dokładnie. Ale też jakby to, co dla mnie też jest istotne, że niejednokrotnie spotykam w swoim gabinecie osoby, które naprawdę nie wiedzą nic na swój temat. Absolutnie nic. Kompletnie nie są w stanie określić swoich potrzeb, nie są w stanie w ogóle jakoś opisać siebie. Ta sytuacja jest dla nich... Różne oczywiście rzeczy za tym stoją i lęk, i strach, ale też taki brak umiejętności wglądu, więc biorąc pod uwagę to zdrowie zaczyna się w głowie, to zacznij od tego, żeby się wsłuchać w siebie. Tak po prostu, chociaż to wsłuchiwanie się w siebie, i to też trzeba się na to przygotować, że bycie szczerym wobec samego siebie jest arcytrudne, ale od tego trzeba zacząć.
Słuchajcie, Magda, dla mnie ciekawym... Powiedz tutaj nam coś.
Ja dla mnie właśnie, ja tak się przysłuchuję i zastanawiam się nad jedną kwestią, bo u nas, wiecie, są młode dziewczyny tak naprawdę, które nas słuchają. Zastanawiam się, jak je przekonać do tego, żeby rzeczywiście zajrzały w głąb siebie i jak w ogóle je zachęcić do takiego pobycia nawet z własnymi emocjami czy z własnym ja. I to jest, myślę, takim chyba najtrudniejsze, żeby pokazać tym młodym osobom, żeby zacząć po prostu już w młodym wieku się temu przyglądać, a nie doprowadzać do sytuacji, że my jakby w ogóle nie jesteśmy zdolni do autorefleksji.
Sylwia, dokładnie, jak zrobić taką autorefleksję?
Ja zacznę, może trochę postraszę, że jak tego nie zrobimy, to wcześniej czy później będziemy w kryzysie. Nie wiem jakim. Albo to będzie kryzys zawodowy, albo egzystencjonalny, albo kryzys w relacji. Tak? W każdym razie doświadczymy kryzysu. I ja zawsze mówię do moich pacjentów albo do osób, które zadają mi pytanie, kiedy na przykład wybrać się na terapię. To ciekawe jest, że my z reguły myślimy, że jak już z nami jest tak bardzo źle, tak? Wtedy się niektórzy doczołgują do mojego gabinetu. Tak? Ja się śmieję, że oni ledwo drzwi otwierają. Tak? już naprawdę, teraz trochę tak sobie żartuję, ale to są osoby ciężko naprawdę, często w ciężkiej depresji, z bardzo głębokimi zaburzeniami lękowymi. Ja mówię, nie czekajmy do tego momentu. Tak? Ja myślę sobie, że wrócę do tego, co powiedziałam na początku, że naszym obowiązkiem jest obserwacja siebie i my powinniśmy zacząć tą drogę, bo to jest proces, który będzie się dział każdego dnia jak najszybciej. To nie jest, można powiedzieć, to jak z myciem zębów. Lubimy myć zęby, czy nie lubimy myć zębów? Badania pokazują, że paradoksalnie większość osób nie lubi, ale większość osób to robi. To nie jest nasz wybór, to jest nasz obowiązek. I dbanie o swoje zdrowie psychiczne jest również obowiązkiem. Więc jeśli tego nie zrobimy, to wcześniej czy później doświadczymy kryzysu. I niestety tak jest, że niektóre osoby muszą doświadczyć kryzysu, czyli dotknąć dna, żeby zacząć nad sobą pracować. Ale też was chciałam, bo zgadzam się z tym, co powiedziała Ada, z jednej strony jest to arcytrudne, ale z drugiej strony nie ma rzeczy na świecie, która daje większą satysfakcję, jak tak naprawdę, bo co to znaczy świadomość siebie? Świadomość siebie to jednocześnie jest praca nad polubieniem siebie i zaakceptowaniem siebie, tak? I to, co my próbujemy robić, większość ludzi, całe życie, to jest w ogóle też paradoks, to my koncentrujemy się na unikaniu złych emocji. My tak naprawdę, można powiedzieć, mamy 5 podstawowych emocji i oczywiście wiele odcieni tych emocji. Czyli to jest złość, smutek, wstręt, radość i...
Gniew,
tak? Jakbyśmy popatrzyli sobie na te podstawowe emocje, to w sumie, nie lubię tego słowa, ale pozytywna jest tylko radość. Tak? Więc można powiedzieć, że większą część naszego życia my spędzamy na tym, żeby nie doświadczać tych emocji. Więc co, jak nie chcemy doświadczać lęku, to nie bierzemy udziału w różnych nowych wyzwaniach, prawda? Unikamy nowych rzeczy. Niektórzy nie chcą doświadczać smutku, więc w ogóle nie wchodzą w relacje. Na przykład boją się poznać nową osobę, poznać chłopaka, poznać dziewczynę, bo nie daj Boże mnie zrani, tak? Ale niestety nie da rady zrobić tak, żeby unikać cierpienia, a jednocześnie ten filtr nie działał na radość. Czyli jak unikamy tych złych emocji, jednocześnie nie mamy możliwości doświadczenia tych pozytywnych emocji. Więc pierwszą taką motywacją do tego, żeby wziąć się za siebie i zacząć pracować nad sobą, to jest to, że jeśli chcemy być szczęśliwym w życiu, cokolwiek to dla nas znaczy, może to brzmi enigmatycznie, tak, to musimy zacząć poznawać siebie. Drogą do szczęścia jest jakby znajomość siebie. I ciekawą rzeczą również jest to, że my raz się dystansujemy, a dwa postrzegamy życie i nas samych zero-jedynkowo. Widzimy wszystko czarno-biało. To znaczy, jak popełnię błąd, to znaczy się do czegoś nie nadaje. Jak się kłócę z moim mężem, to znaczy, że jestem złą żoną. Jak coś mi się raz nie udało, to znaczy, że już zawsze tak będzie. A prawda jest taka, że życie jest pełne dualizmu, a nawet bym powiedziała, jeszcze więcej ma odcieni. I prawda jest taka, że można że akceptować siebie, to nie znaczy lubić. Ja siebie akceptuję. Czy lubię to, że mam 1,60 m? Nie. Wolałabym mieć 1,80 m, tak? I jest wiele takich rzeczy, których my sobie nie musimy lubić na przykład, tak? Ale do momentu, kiedy tego nie zaakceptujemy, to znaczy nie znajdziemy przestrzeni na to, że tak, ja taka jestem. To jest właśnie Sylwia, to jest właśnie Magda, to jest Karolina, to jest Ada. Każda z nas jest inna i do momentu, kiedy nie zaakceptujemy to, jakie jesteśmy, nie jesteśmy w stanie nad tym pracować, czyli nie jesteśmy w stanie nad tym się rozwijać. I to, co powiedziała Ada, też to naśladowanie, prawda, też jest bardzo ciekawe, no bo spotykamy się w nowym roku. No i część osób lubi postanowienia noworoczne, tak? Nowy rok, nowa ja i tak dalej. Ja jestem z tych, co lubią, dlatego że ja lubię domykanie i nowy rok, poniedziałek mi to w tym pomaga. Ale co się dzieje? Zobaczcie. Oczywiście nie będę tutaj teraz Karolina profesjonalna i mówiła o tym, jak się buduje cele i tak dalej, ale chcę powiedzieć, że część z nas na pewno miała takie cele, które sobie stawiała na początku roku i przepisywała je z roku na rok. I najczęściej okazuje się, że te cele to wcale nie były nasze cele. My bardzo jesteśmy, można powiedzieć, ta opinia publiczna powoduje często i pewne trendy, że my nie zastanawiamy się, czy tak naprawdę to są nasze potrzeby, nasze wartości, tylko idziemy z takim, prawda, nurtem. Ja na przykład co roku sobie kiedyś pisałam, że będę regularnie ćwiczyła. No i fajnie, przydałoby mi się, tak, no to zdrowie i w ogóle, ale i pisałam sobie 5 razy i tak dalej w tygodniu i w ogóle nigdy mi się to nie udało. I oczywiście to jest fajne, ale czy to był mój cel? W sumie zdałam sobie sprawę, nie, to nie jest do końca mój cel. Tak? Więc ważne jest to, że w momencie, kiedy my poznamy siebie, skonfrontujemy też się z tymi negatywnymi emocjami, to okaże się, że nie taki diabeł straszny, jak go malują, i te wszystkie inne rzeczy przyjdą nam zdecydowanie prościej niż to, jak będziemy próbowali naśladować ludzi, którzy tak naprawdę nigdy nie będą nami.
A ja bym tylko jeszcze dodała, bo Magda zadałaś ważne pytanie, czy młode osoby znajdą w tym dla siebie coś ważnego, tak? Taką motywację, żeby rzeczywiście o siebie dbać. I to jest w ogóle, ja bym powiedziała tak, to właśnie te młode osoby powinny wyrobić w sobie te zdrowe nawyki. Wtedy będzie im znacznie łatwiej to utrzymać. Ja na co dzień zajmuję się profilaktyką onkologiczną, profilaktyką zdrowia. I to jest trochę tak, że my w pewnym momencie, kiedy na przykład już jesteśmy trochę starsi, kiedy zaczyna nam coś doskwierać, dolegać, to zaczynamy, myślimy sobie, dobra, to jest ten moment, że zacznę dbać o swoją dietę, regularny ruch i chodzić regularnie do lekarza. Oczywiście z tą motywacją średnio to wychodzi, ale właśnie im młodsza osoba, i na przykład mamy tu młode dziewczyny, które sobie pomyślą, okej, czyli muszę być sama dla siebie ważna, muszę zadbać i wyrobić w sobie te zdrowe nawyki, czyli zawsze muszę mieć w tygodniu na przykład czas na to, czas na przestrzeń na swoją pracę zawodową. Muszę mieć też przestrzeń na to, żeby sobie po prostu posiedzieć i pomyśleć, bo często nam tego brakuje, żeby po prostu pomyśleć, jak coś wyszło, nie wyszło, pogadać ze sobą, prowadzić taki dialog wewnętrzny. Jednocześnie, żebym miała czas na przykład na to, żeby właśnie uprawiać regularnie sport, tak? Żeby na przykład zadbać się o swoją dietę, żeby dbać na przykład o swoje zdrowie, mówię tutaj w takim szerokim kontekście. Im wcześniej znajdziemy, jakby wyrobimy w sobie te zdrowe nawyki, tym łatwiej będzie po prostu je utrzymać, bo z czasem, z każdym rokiem, z każdą zmieniającą się naszą sytuacją życiową, kiedy nagle pojawia się partner, partnerka, mąż, dzieci, kolejny etat, kolejna praca, kolejny sukces zawodowy, nagle po prostu tego czasu zaczyna być coraz mniej. Ale jeśli ktoś w sobie wyrobi taką umiejętność właśnie tych zdrowych nawyków, tego dbania o siebie, że pewne rzeczy po prostu muszą być, bo one przekładają się na jakość nie tylko mojego funkcjonowania, ale także relacji z innymi ludźmi, ale także na moją pracę zawodową, to wtedy po prostu z tego nigdy nie zrezygnuję. Będę po prostu tego chronić, bo to jest taka część mnie, co więcej, to nie będzie jakby odbierane jako wysiłek, jako dodatkowa trudność, jakiś kolejny punkt w moim kalendarzu, tylko to będzie coś, co po prostu zawsze robię od najmłodszych lat dla siebie i to właśnie daje mi pewien rodzaj spełnienia, radości i takiej jakości życia.
Czyli tak naprawdę bardzo mi się podoba to, że tak naprawdę pierwszym etapem jest powiedzenie sobie, ja jestem ważna, i potem dopiero rozpoczęcie tego dbania o siebie. Co jeszcze byście określiły jako taki początek uporządkowania sobie? Jakie zadania, można ćwiczenia? Mhm.
Tak, to ja może powiem, od czego właśnie zacząć. Teraz też, zaraz po zdrowiu psychicznym, bardzo popularnym w ostatnim czasie stwierdzeniem jest mindfulness. Mindfulness, czyli tak naprawdę uważność. I ja się pod tym podpisuję. To znaczy, żebyśmy zaczęli o siebie dbać, to musimy zacząć też rozumieć swoje potrzeby, a żeby rozumieć swoje potrzeby, to musimy mieć dostęp do własnych emocji. Tak? Bo jak ja czuję złość, to znaczy, że coś mi się nie podoba i powinnam postawić granicę, i znaczy, że nie chcę, żeby na przykład ktoś mnie tak traktował. Tak? Jeśli czuję radość, to znaczy, że to mi się podoba i właśnie chcę, żeby takich sytuacji było więcej w moim życiu. Ale żeby zacząć rozróżniać, co jest dla mnie dobre, co jest dla mnie złe, to ta uważność, czyli bycie tu i teraz, od tego bym zaczęła, od nauki bycia tu i teraz. Co to znaczy? Jak zwrócimy uwagę na nasze myślenie, to większość z nas albo uwielbia być w przeszłości, czyli zamartwiamy się tym, co się nam nie udało zrobić, tak? Albo w przyszłości, wtedy się również stresujemy, czujemy lęk. A tak naprawdę to, na co mamy wpływ, to jest tu i teraz. I to całe życie, które można powiedzieć tak paradoksalnie nie dbamy, tak bardzo chcemy doświadczyć, to nam ucieka w momencie, kiedy my nie potrafimy się cieszyć tym, co doświadczam tu i teraz. Więc ja bym zaczęła od tego, żeby nauczyć się, bo to też jest proces. Wcale nie jest łatwe być uważnym w dzisiejszym świecie, bo jest taki moda na to, żeby gonić. Ja mówię, że ludzie w dzisiejszych czasach są kolekcjonerami doświadczeń. Tak? Ja się bawię z dzieckiem, ale myślę o tym, co jutro będę robiła. Jestem na siłowni, ale jednocześnie mam jakiegoś kola i tak dalej, i tak dalej. My nie potrafimy być w danej chwili, a to życie jest tu i teraz. Więc ja bym zaczęła od takiej naprawdę nauki bycia ze sobą, czyli są takie w ogóle świetne ćwiczenia, jedno z nich mogę wam powiedzieć. Nie wiem, co lubicie jeść, ale nie wiem, czekoladę, banana, cokolwiek. Złapcie moment, kiedy bierzecie, nie wiem, tą czekoladę, tą, nie wiem, rodzynki, ja lubię jeść rodzynki. Bierzesz rodzynkę, najpierw zanim włożysz do buzi, oglądasz, tak? Jak ona wygląda, czy ona jest duża, czy mała. Później zwróć uwagę na to, jak ją przeżuwasz, tak? Czy jej smak się zmienia, czy nie. To może, jak teraz tego słuchacie, wydaje się takie irracjonalne i może nie na temat. Ale tak naprawdę to jest bardzo w temacie. Jak ja zacznę odczuwać, na przykład biorę kąpiel. Mówimy, o, zrelaksuj się, weź sobie kąpiel. Ale wiele osób się bierze kąpiel, ale wcale się nie relaksuje, bo wyrosną kąpiel, myśli znowu o kolejnych projektach, które trzeba wykonać. Więc ja bym zaczęła w ogóle od tego, że bym zaczęła myśleć, co się ze mną dzieje, na przykład jak się spotykam z moją koleżanką. Czy jest mi miło, czy jest mi przyjemnie, czy ja chcę z nią mieć kontakt. Ta uważność na swoje myśli, a w związku z tym na emocje, moim zdaniem jest takim naprawdę, naprawdę takim początkiem. Nie wiem, Ada, czy się ze mną zgodzisz, ale...
Absolutnie.
Ale jakby to jest początek, bo możemy mówić dalej o kolejnych rzeczach i za chwilę o nich też powiem, ale my musimy mieć świadomość tego, co się z nami dzieje w danej chwili. Tak? A my ciągle pędzimy. I to jest początek. Jak już będziemy potrafili wiedzieć, co ja myślę na dany temat i w związku z tym to czuję, to musimy wiedzieć, że my nie jesteśmy myślami. Że to, co ja myślę, na przykład to jest moja opinia, to jest mój pogląd, ale ja to nie myśl. I musimy zacząć oddzielać, dystansować się do naszych myśli i czasami patrzeć na siebie z perspektywy obserwatora. To nam pozwala na to, żeby łapać dystans do pewnych spraw i w związku z tym podejmować na przykład bardziej racjonalne decyzje. Tak, bo jak odczuwamy, nie wiem, niesamowitą złość na kogoś, no to mam ochotę wykrzyczeć i powiedzieć coś, co za godzinę byśmy żałowali i tak dalej. Więc też kontrolujmy nasze myśli w taki sposób, że w ogóle zdajemy sobie z nich sprawę, że je mamy i to, co myślimy, niekoniecznie jest faktem. Oddzielamy te myśli od tego w ogóle od nas. Oddzielajmy, że to jest nasza myśl, a ja nie jestem tą myślą, tak? I później, w związku z tym podążajmy za tym, jakie odczujemy emocje i co jest naszą potrzebą. Czyli na przykład, czy ja mam potrzebę rozwoju? I kolejna rzecz. Mówi się dużo, że trzeba wychodzić poza strefę komfortu. Zanim, moim zdaniem, zaczniemy wychodzić poza naszą strefę komfortu, to pokochajmy naszą strefę komfortu. Ponieważ, zobaczcie, jeśli ja będę cały czas czuła wyrzuty sumienia i nie będę akceptowała tego, co się jakby moich w ogóle kompetencji, mojego potencjału, to nie ma szans, żebym robiła ten krok do przodu. Mówi się, że trzeba też bardzo rozwijać ten potencjał, który się ma. Tak? Czyli jeśli ja, nie wiem, wiem, że dobrze coś robię, to nie powinnam tracić kontaktu z tą umiejętnością, tylko cały czas ją rozwijać. To też jest właśnie proces budowania tej pewności siebie i daje nam to możliwość do tego, żebym mogła właśnie za jakiś czas zrobić krok do przodu, tak? Czyli wyjść z tą strefę komfortu. No i to, co powiedziała Ada, czyli dbanie o zdrowie fizyczne, bo my to jesteśmy, można powiedzieć, taki system naczyń połączonych i to, co powiedziała Ada, jeśli się źle odżywiamy, doświadczamy spadku nastroju. Jak nie dbamy o higienę snu, to doświadczamy spadku koncentracji, tak? Jak nie dbamy o w ogóle, brakuje nam aktywności fizycznej, to również będziemy bardziej odczuwać negatywne skutki stresu. Więc też musimy dbać o nasze ciało. Można powiedzieć, że nasz organizm, nasze ciało, zresztą Ada, która jest specjalistką akurat z tej dziedziny, to ma ogromne połączenie z naszym zdrowiem psychicznym. Nasze zdrowie psychiczne i nasze zdrowie fizyczne jakby jest połączone. Nie możemy jednego od drugiego oddzielić. I kolejna rzecz, już oddaję głos Adzie, to jest otaczanie się bliskimi ludźmi. Człowiek jest istotą społeczną. My musimy budować sieć wsparcia społecznego, ale z osobami, które nas budują, tak? Z którymi się czujemy dobrze, z którymi ja się czuję bezpiecznie. I to są takie moim zdaniem podstawowe elementy, czyli wsparcie społeczne, bliscy ludzie, dbanie o zdrowie fizyczne, ale też bym tutaj zapomniała, stawianie granic, czyli też dbanie o to, żeby inni nie przekraczali naszej, można powiedzieć, pewnej równowagi psychicznej, naszej przestrzeni, w której my już się czujemy niekomfortowo, i świadomość siebie i akceptacja tego, kim jesteśmy, jakby to są takie podstawowe rzeczy do tego, żeby w ogóle robić coś dalej. Tak bym powiedziała.
Jednym słowem, to tak słucham was, dziewczyny, to myślę, że wiele osób odpalając te podcasty będzie od razu myślało sobie, okej, marka osobista, muszę pędzić, muszę działać, planować i tak dalej, a to taki mały psikus z naszej strony będzie, bo ewidentnie namawiamy, żeby zwolnić na chwilę, zastanowić się i tak jak Sylwia fajnie to powiedziałaś, polubić tę strefę komfortu, bo z niej każdy chce wychodzić, a tak naprawdę tak. W razie nie zna.
Tak, nie zna, nie lubi, to zresztą tak absolutnie się podpisuje pod tym, co powiedziała Sylwia, i właśnie kwestia tej uważności, ale także właśnie te zasady racjonalnej terapii zachowania, to znaczy tego, aby robić w każdym działaniu, pamiętać o tak zwanym teście kamery, czyli różne rzeczy właśnie oceniać poprzez pryzmat, co jakby zarejestrowała daną sytuację kamera. Kamera nie rejestruje naszych przekonań, rejestruje tylko konkretne fakty. Ja bym tutaj jeszcze dodała dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, że w ogóle jeszcze ważną rzeczą jest w ogóle semantyka. Semantyka to, jak do siebie w ogóle mówimy. Często jakby coś właśnie nam się nie uda i mówimy, jestem beznadziejna, tak? To jest do niczego. Taki sukces to w ogóle nie osiągnę go nigdy. Jeśli będziemy tak do siebie, tak będziemy takie jakby sformułowania jakby powtarzać, krytykować sami siebie, nie będziemy właśnie zwracać się do siebie z pewną taką dozą wyrozumiałości, życzliwości, czasami oczywiście też sami sobie musimy dać takiego kopniaka do działania, to musimy pamiętać, że zresztą to jest udowodnione w badaniach, jeśli przez 6 miesięcy będziemy właśnie sobie mówić jestem głupia, to niestety, ale po prostu w to uwierzymy i będziemy naprawdę tak o sobie myśleć i tak funkcjonować i podejmować takie decyzje. W związku z tym zwracajmy uwagę na to, że jeśli nawet spotykamy na swojej drodze niepowodzenia, to żebyśmy byli wobec siebie znacznie bardziej oszczędni, może bardziej łaskawi w słowach, po prostu. To jest zresztą ważne, żeby w ogóle dać sobie przestrzeń na to, że w jakimkolwiek działaniu, w jakimkolwiek celu będziesz spotykać na swojej drodze różnego rodzaju przeszkody. I oczywiście wtedy możesz powiedzieć, o nie, w ogóle bez sensu, to ja już rezygnuję, to ja już się poddaję. Ale tak naprawdę wtedy najbardziej jakby, to są sytuacje, które najwięcej nas uczą, najbardziej jakby pozwalają nam się sprawdzić, tak? Jakby w takiej często niekomfortowej sytuacji i wtedy pomyśleć sobie, okej, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, tylko przechodzę do działania. Jakiego działania, tak? To jest dla mnie lekcja, każda nawet porażka jest dla mnie mega cenną lekcją, z której mogę coś dla siebie wyciągnąć. Każdy kryzys zresztą takie właśnie ma działania. Oczywiście to też jakby ważne jest to, żeby podkreślić, bo czasami niektórym się wydaje, że sam fakt, że jakby w naszym życiu wydarzył się jakiś kryzys, to już wystarczy, żeby z tego się odbić i jakby wyciągnąć wnioski. Nie. No jakby to wymaga pewnego przepracowania, zastanowienia się, co poszło nie tak, co w danej sytuacji pomogło rozwiązać daną sytuację, tak? Kto koło mnie był, i to dopiero taki przepracowany kryzys może być tak naprawdę tym takim wzrostem, ale najpierw muszę dać sobie po prostu szansę, żeby zobaczyć, a nawet jeśli wszystko nie tak poszło w tym kryzysie, to przy kolejnej sytuacji już mam też jakąś cenną wiedzę, bo jakieś działania nie wypaliły, czyli muszę zmienić strategię. Inna rzecz to po prostu rozpisywanie sobie celów. Często myślę, że warto jest zacząć od takiego przede wszystkim zwizualizowania sobie, jaką mam drogę, co chcę osiągnąć w jakiejś tam przestrzeni czasowej. Zarówno w sferze swojego biznesu, marki osobistej, tego jak chcę siebie sam postrzegać, tak? Co, jak chcę siebie zbudować, co jest moim celem, co byłoby moją wartością w tym obszarze. I to można podzielić na różne sfery, zarówno tą sferę zawodową, jak i prywatną. I tutaj dobrze byłoby tą ogólną, taką już docelową wizualizację podzielić na bardzo konkretne etapy i krótkoterminowe cele. Ja jestem fanką zapisywania sobie po prostu każdego dnia rozpisz swoje zadania, żeby to były największe pierdoły od momentu, nie wiem, pobudki, zjedzenia śniadania, umycia tych zębów, których nie lubimy myć, jak się okazuje, to każda zrealizowana czynność, każde skreślenie ze swojej listy zadań jakby daje nam takie poczucie sprawczości, daje nam takie poczucie, okej, skoro dałam radę tu, to zrobiłam, tak, małe kroczki, to mam szansę na kolejne wielkie kroki. Więc
Magda
takie...
się uśmiecha, bo zna moje karteczki.
Tak, ale te karteczki się
Ty
bardzo...
Ty też znacie dziewczyny.
Tak, a jestem absolutnie ich fanką. Jestem ich fanką, to się bardzo sprawdza. Na zasadzie rozpisz sobie po prostu zadania. I już po rozpisaniu tych zadań ważne jest to, żeby również pamiętać o czymś takim, że żeby mieć taki otwartą głowę, otwarty umysł na nowe doświadczenia, na nowe pomysły, potrzebujemy czegoś, o czym niestety w dzisiejszych czasach trochę zapominamy. Odpoczynku. Jakby nawet jak wyjeżdżamy na super ekstra cudowne wakacje, to ciężko nam jest tak naprawdę odpocząć i zregenerować się, bo często mamy takie poczucie winy. Ojejku, leżę, nic nie robię, to co sobie inni o mnie powiedzą, skoro chcę osiągnąć sukces, to muszę cały czas zasuwać, cały czas w ogóle działać i myśleć. Nie. Jakby nasz organizm tak naprawdę działa w dwóch trybach, trybie właśnie takiej mobilizacji i regeneracji. Często próbujemy zagłuszać te tryby i to się nam naprawdę udaje, bo często też takim ciągłym działaniem, brakiem odpoczynku chcemy zagłuszyć swoje emocje, takie jakim na przykład jest lęk, strach. Zawsze mnie bawiły na przykład siłownie otwarte 24 godziny na dobę. No, po co komuś ćwiczyć, nie wiem, w późną nocą, bo to nie jest ten moment, tak? Musimy mieć czas na to, żeby się wyspać i musi być zachowana ta higiena snu. Musimy mieć czasami też taką przestrzeń, żeby nie robić nic. Dlatego ja swoim pacjentom zawsze zachęcam ich do tego, aby każdego dnia dawali sobie przestrzeń na 10 minut, żeby położyć się, usiąść wygodnie w fotelu, położyć się na kanapie i po prostu poleżeć. Nie może być obok żadnych zagłuszaczy, telefon w ręku, telewizor czy otworzony komputer. To jest czas, kiedy jestem po prostu sam ze sobą. To spotkanie samemu ze sobą jest naprawdę, zresztą w ogóle każdy z nas potrzebuje samotności. To też jest mnóstwo na ten temat badań. Potrzebujemy samotności, potrzebujemy takiej przestrzeni, punktu styku spotkania się samemu ze sobą. Dlatego ta regeneracja, ten odpoczynek, on jest ważny w kontekście również no, takiej regeneracji chociażby naszych tkanek, naszego organizmu i przeciwdziałania wszelakim chorobom cywilizacyjnym.
Pięknie, pięknie. Sylwia, to byś jeszcze, tak kończąc tę naszą rozmowę, psychicznym, o zdrowej głowie, zanim zaczniemy mocno działać i budować swoją markę osobistą, to co byś jeszcze, Sylwia, dodała?
Ja tak może jeszcze uzupełnię to, co powiedziała Ada, bo tak jak słuchałam, to myślę, że Ada bardzo wyczerpała temat, ale faktycznie, ja mówię do moich pacjentów, zwolnij, żeby przyspieszyć. My się często boimy odpuszczać, bo boimy się, że ktoś nas wyprzedzi, że coś tracimy, mamy poczucie straty. I dam wam tutaj taki fajny przykład, bo są takie badania, to się fajnie nazywa, Rafał Ome, taki znany psycholog, robi dużo badań na temat mózgu i wymyślił coś takiego, co się nazywa Mind Spa. I on mówi tutaj o treningu ogólnym i treningu specjalistycznym dla naszego mózgu. No i porównuje to do sportowców, więc weźmy sobie takiego Roberta Lewandowskiego, tak? No to wiadomo, że dla Roberta Lewandowskiego, który, no, zwłaszcza w ostatnim roku mamy dowody na to, że jest bardzo dobrym sportowcem, dla niego trening specjalistyczny, no to mam nadzieję, że nie słucha, to jest kopanie piłki. Tak, nie znam się na tym, ale myślę, że to jest jego trening specjalistyczny. Ale wiemy, że to nie wystarcza. On ma również trening ogólny, prawda? Na pewno chodzi na siłownię, biega, robi pewnie tysiące innych rzeczy. Po co? No po to, żeby dbać o swoją mobilność, wydolność i tak dalej, i tak dalej. No i Rafał w takim razie zadaje pytanie, no dobrze, a ty, co jest twoim treningiem specjalistycznym, to wiem, ale ogólnym. Teraz chciałabym, żeby każdy odniósł to do swojego życia zawodowego, czyli powiedzmy, jak jesteśmy osobą, która zajmuje się na przykład pracą w korporacji, więc naszym treningiem, można powiedzieć specjalistycznym, to jest chodzenie, pogłębianie wiedzy, czytanie książek, prawda? No, rozszerzamy swoją wiedzę, no i można powiedzieć, że to powoduje, że czujemy się bardziej kompetentni w tym zakresie. No ale dobrze. A co jest w takim razie? I to jest nasz trening specjalistyczny. A co jest twoim treningiem ogólnym? No to w ogóle sobie myślimy, a po co nam trening ogólny? Tak? A więc po to, że mamy do czynienia coraz częściej niestety z takimi problemami jak wypalenie zawodowe. Tak? Albo zanim dojdzie do wypalenia zawodowego, to po prostu mamy problemy z koncentracją uwagi, szybciej się męczymy, ta praca staje się dla nas mniej ciekawa. Więc żeby zadbać o to znowu nasze zdrowie psychiczne, na przykład w obszarze zawodowym, no to potrzebny jest nam trening ogólny. Czyli nie związany z naszym zadaniem bezpośrednim, czyli na przykład z nauką danych rzeczy. No i on uważa, badania wykazały, że chodzi o to, żeby każdego dnia pracować nad rozwojem mózgu. Mózg nasz lepiej pracuje, jest bardziej wydajny wtedy, kiedy jest bardziej pofałdowany, na odwrót niż nasze ciało. Więc co zrobić, żeby nasz mózg był bardziej pofałdowany? A więc znowu badania pokazują, że dobrze jest robić rzeczy nowe. I on powiedział, że tak naprawdę mamy obowiązek dbania o rozwój naszego mózgu do 80 roku życia, więc to sporo. I to nie muszą być rzeczy nie wiadomo jak skomplikowane. On mówi tak, zastanów się, kiedy robiłaś w ostatnim czasie coś pierwszy raz. No i jest cisza. A jakbyśmy zadali to pytanie do dziecka, dwulatka, trzylatka, to ci odpowie mamusia, ale dziś, wczoraj, tak? Kiedy? Codziennie robi coś nowego. I my często zapominamy o tym, żeby robić rzeczy nowe, a to niesamowicie dobrze wpływa na nasz mózg, a jak wpływa na nasz mózg pozytywnie, to też na samopoczucie. I on mówi, słuchaj, mam pacjentów, którzy powiedzieli do niego, ale wiesz co, ja już wszystko jadłem, wszystko robiłem. On mówi, tak, jak już wszystko spróbowałeś, to próbowałeś jeszcze na przykład schabowego palcami? A on mówi, no nie, to nie rób może tego w restauracji, ale weź tego schabowego i jedz go palcami, tak? I zobacz, jak tego doświadczasz, prawda? Albo słuchałeś muzyki, której nie lubisz, a on, z reguły słuchamy to, co lubimy. Nie, to posłuchaj takiej muzyki, której nie lubisz, zmuś się do tego przez 10-15 minut dziennie i trochę jak na siłowni, im bardziej boli, tym lepiej dla twojego mózgu. I nie chodzi o to, żeby to polubić, chodzi o to, żeby to doświadczać, tak? Więc to też jest dobry przykład, co możemy robić przez te 10 minut, które mamy sami dla siebie, czyli doświadczać całkowicie nowych rzeczy. To tak a propos rozwoju. Chciałam też jeszcze powiedzieć tutaj o tym, co znowu mówiła Ada, czyli o tym, żeby nie być dla siebie takim surowym, bo my jesteśmy najgorszymi krytykami sami dla siebie, naprawdę. I żeby traktować siebie jak swojego najlepszego przyjaciela. Bo ja często mówię do swoich pacjentów, jak opowiadają mi swoją historię, są na siebie wściekli, źli, bardzo surowi, to ja mówię, a co byś powiedział swojemu przyjacielowi, gdybyś usłyszał taką historię? Też byś na niego go tak skrytykował? Mówię, no nie, ale to jest inna sytuacja. Ja mówię, to jest dokładnie ta sama sytuacja. Jeśli potrafisz być empatycznym względem drugiego człowieka, to potrafisz też być względem siebie, tak? Więc popatrzmy czasami na siebie jako na swojego najlepszego przyjaciela i spróbujmy w ten sposób potraktować. A pamiętajmy, że przyjaciel to też taka osoba, która nas czasami postawi do pionu, która nie chwali zawsze, która czasem musi powiedzieć, no Sylwia, tym razem weź się w garść, tym razem to nie było najlepsze, co zrobiłaś, ale innym razem powie, słuchaj, nie jest źle, tak? Więc to jest bardzo pomocne. to kolejna rzecz, o której Ada powiedziała, to pisanie w ogóle jest też w ogóle bardzo pełni funkcję też ważną, ponieważ pozwala nam czasami zdystansować się do naszych problemów, w ogóle pisanie pamiętników. Jeśli ktoś ma taki zwyczaj, to znowu badania pokazują, że to bardzo uspokaja i notowanie, tak jak Ada powiedziała, celi na każdy dzień, a później patrzenie, co się udało, a co się nie udało zrobić, też nam pozwala po jakimś czasie zauważyć pewną tendencję. Czy są może jakieś cele z jednej grupy, których niby przypadkiem, a co się okaże, nie przypadkiem nie realizujemy, a może są jakieś pory dnia, w których gorzej funkcjonujemy, w których lepiej, więc to jest też takie pogłębianie świadomości siebie i w związku z tym pogłębianie wglądu w siebie. Więc ja bym tylko o tym powiedziała i nie bójmy się tych trudnych emocji, bo tak naprawdę można być szczęśliwym i cierpieć. I to jest normalne. Ja mogę być szczęśliwą osobą, a jednocześnie cierpieć na przykład z powodu tego, że moje dziecko na przykład choruje. Tak? I te dwie rzeczy się nie wykluczają. Tak samo jak nie wyklucza się to, że nie wiem, raz oblałam egzamin, to wcale nie oznacza, że nie mogę rozwijać się w danym obszarze. Więc ja wszystkim chciałabym życzyć takiej naprawdę wytrwałości, bo George Clooney brał udział przez 10 lat w castingach i zawsze słyszał, że jest do niczego, że w sumie to on za wiele to...
Piękna puenta, Sylwia.
Ale naprawdę, jak ja to usłyszałam, że 10 lat, pomyślałam sobie, o, to jest wytrwałość.
To jest prawdziwa inspiracja.
I takiej wytrwałości nam wszystkim życzę. To nie jest proste, ale i takiej odwagi do tego, żeby zadbać o siebie w tym życiu.
Czyli jednym słowem, nie bójmy się zaznajomić z naszą strefą komfortu, nie bójmy się poznać siebie i z sobą się zaprzyjaźnić, nie bójmy się odpoczywać i zwolnić po prostu. I nie bójmy się też jakby tego, że może być różnie, ale jeżeli coś czujemy, to się uda. Tylko najważniejsze, żeby poznać te swoje emocje, żeby budując tą swoją markę osobistą, była po prostu po naszemu. Bardzo wam, dziewczyny, dziękujemy za tą super inspirującą, mądrą i bardzo ważną rozmowę. I myślę, Magda, się ze mną zgodzisz, że to była super rozmowa na sam początek tego,
tak,
rozmawiać w ogóle o marce osobistej, bo tak jak wspomniałam na początku, biznes biznesem, tych rozmów jeszcze 15. A tutaj pierwsza jest taka najmocniejsza pod tym kątem, powinna zresztą taka być. Także bardzo, dziewczyny, dziękujemy.
Magda, dzięki. Bardzo dziękujemy.
Ja również dziękuję.